koszka się stresuje, ale wiem, co chcę opowiedzieć i myślę, że całkiem nieźle pójdzie.
Będzie dobrze na pewno. Siedziałeś w tym na tyle dużo, głęboko, że bez problemu tam sobie poradzisz.
Zaczynamy pomału drugą część, właśnie tą taką inspirującą, bo to właśnie nasi laureaci będą się dzielić swoimi pracami.
Także jest to taki konkurs, który właśnie angażuje bardzo mocno wiele osób. Taki konkurs rodzinny, który prowadzi do budowy tych relacji między młodszym pokoleniem, a starszym, a nawet najstarszym.
Wchodzimy za tym.
Wchodzimy, pani Monika.
Chciałam powiedzieć, słuchajcie, moi kochani, musimy wiedzieć, kim jesteśmy, skąd przybywamy, jakie są nasze korzenie. I zachęcam do badania, do pytania, do rozmów, bo może przyjść taki moment, że nie będziemy mieli już kogo zapytać. Więc pytajcie, badajcie, róbcie drzewa genealogiczne.
Piosenkarka Maryla Rodowicz zachęca do udziału w konkursie organizowanym przez Archiwa Państwowe Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja wielka i mała ojczyzna.
Sam konkurs, sama inicjatywa jego stworzenia jest przejawem tego, że od wielu lat obserwuje się wzrost zainteresowania użytkowników archiwów właśnie źródłami do ustalania faktów genealogicznych.
Profesor Marek Konstankiewicz, Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Od wielu bowiem lat przebywa w archiwach korzystających, którzy poszukują informacji o swojej rodzinie, co oczywiście jest pewnym też wyzwaniem dla archiwów. Jest to grupa dość duża, mająca dość specyficzne potrzeby, które też trzeba udzielić pewnej pomocy. Ale no też jest to znamienne, że od pewnego czasu archiwa różnych rodzajów, nie tylko archiwa państwowe, prowadzą taką szeroko zakrojoną działalność popularyzatorską, starając się pokazywać przydatność swojego zasobu, pokazywać, jak korzystać można z tego zasobu dla bardzo różnych celów. No i jednym z takich obszarów są właśnie te poszukiwania genealogiczne. Tak wiele osób interesujące, dla tak wielu osób zrozumiałe, które często są punktem wyjścia do jakichś innych badań, do zgłębiania biografii członków własnej rodziny, czy nie tylko członków rodziny, do przyglądania się historii lokalnej, historii środowiskowej. Niektóre z tych osób, zwłaszcza te w młodszym wieku, przyprowadza to na nasze studia, na studia historyczne, czy na studia archiwalne, z czego bardzo się cieszymy.
Pomysł akurat ode mnie wyszedł, bo ja widziałem, co się dzieje w archiwum. Gdzieś tam się dowiedziałem podczas którejś wizyty w archiwum. Ponieważ syn się też zainteresował, przedstawiłem mu pomysł. Później musieliśmy jeszcze przekonać panią nauczycielkę, tak? Ale dyrekcja i pani nauczycielka też bez problemu się zgodzili. Także wszyscy w końcu wzięliśmy udział. Rodzina i szkoła.
Rafał Hordyjewski, tato Roberta, ucznia szkoły podstawowej w Świdniku, laureata konkursu Bez korzeni nie zakwitniesz.
Tutaj ta forma jest taka też skierowana jest na uczestnictwo w zasadzie rodziny całej, więc nawet jeżeli uczeń się dowie w szkole, no to nie obejdzie się bez udziału i rodziców, i dziadków, albo jakichś dalszych krewnych. Tak samo zresztą było u nas, że początkowo we dwóch można powiedzieć, że w tym siedzieliśmy, ale potem się coraz bardziej to rozkręcało. Im mniej czasu było, tym bardziej się okazywało, że dziadek jakieś zdjęcie wynalazł jeszcze, a to jeszcze babcia by chciała coś tam dodać. Można było żałować tylko, że termin nas gonił i trzeba było dokonać selekcji i wręcz powstrzymać tych chętnych, którzy chcieliby też być w tym drzewie, w tej pracy umieszczeni. Także jest to taki konkurs, który angażuje bardzo mocno wiele osób i taki konkurs rodzinny.
Na początek zaproszę Roberta Hordyjewskiego, który przedstawi swoją pracę.
Rafał Hordyjewski towarzyszył synowi podczas prezentacji konkursowej pracy na spotkaniu zorganizowanym przez Archiwum Państwowe w Lublinie i Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, by zainteresować się tychże kolejną edycją konkursu.
Ten projekt wpisuje się we wszystkie założenia podstawy programowej na lekcjach historii i języka polskiego.
Antonina Telicka-Bonecka z Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
W dzisiejszych czasach jest bardzo trudno zmotywować uczniów do pracy, zainteresować historią. a poprzez historię własnej rodziny, poprzez tę pracę nad projektem genealogicznym można realizować również wszystkie właściwie treści z zakresu historii regionalnej, ale też lokalnej i całego państwa, naszej polskiej historii, a nawet Europy, dlatego że często przodkowie uczestniczyli w różnych wydarzeniach, które miały wymiar międzynarodowy. No, nie byłoby może tej Polski, gdyby nie walka pokoleń w okresie zaborów i rozwijanie tej świadomości narodowej, ale też i takie działania patriotyczne w obecnych czasach można realizować poprzez ten projekt.
W myśl rozkazu z 1944 roku w sprawie rozpracowania kontaktów na Melinę do przechowywania materiałów zbrojeniowych podaje gajówka w lasach lubartowskich, hasło to jest czy jest żelazo dla pikuliny i odzew jest dębina dla muszki.
Jestem absolwentem historii i pracowałem też przez wiele lat w Archiwum Państwowym w Lublinie. Potem miałem taki epizod przerwy, pracowałem w Wojskowym Biurze Historycznym. Wróciłem później do archiwistyki, znowu pracuję w Archiwum Państwowym w Lublinie. Także jestem takim i starym, i nowym archiwistą. W tym momencie zajmuję się takimi sprawami, między innymi właśnie genealogicznymi, czyli ludzie zwracają się do archiwum, szukają swoich przodków, czy budują swoje drzewa, a my im pomagamy w tych poszukiwaniach ich. Ale ta historia i archiwistyka to zawsze gdzieś tam się w moim życiu pojawiały i przekładało się też to na zainteresowanie genealogią. I to jest też to, co Robert tutaj przy okazji konkursu troszkę się zaraził ode mnie. No.
Zaczęło się mniej więcej tak, że właśnie tata znalazł ten konkurs i mi zaproponował, że mógłbym wziąć w nim udział i się zgodziłem i się zaczęło. Doczytaliśmy, co trzeba zrobić. Głównie się skupiliśmy na tej właśnie prezentacji. No i takie pytania najpierw o jakieś historie czy tam materiały do wykorzystania. Dużo tata miał zgromadzonego już właśnie materiałów i wiedzy na temat rodziny. No i tak się zaczęło właśnie i część opowieści już znałem. Tata właśnie miał sporo tych na przykład zdjęć, skanów i mi udostępnił te pliki też od swoich dziadków, od strony mamy. Trochę dostałem zdjęć na przykład tych tutaj.
No właśnie, co to za zdjęcie? Jakaś sala sportowa? Hala?
Na hali właśnie to zdjęcie. Dziadek był zapaśnikiem i tutaj właśnie jest zdjęcie z walki dziadka.
Ci zapaśnicy mają długie włosy. Jeden to wygląda jak taki Brian May, gitarzysta zespołu Queen.
Trzeba by tutaj żony podpytać i dziadka właśnie, jak to było, ale z tego co słyszałem, to w młodości chyba jakiejś muzyki rockowej słuchał, coś tam żona Black Sabbath wspominała też. To akurat mój teść jest tutaj na zdjęciu przedstawiony. To też jest ciekawe, bo wyszło to troszeczkę później, w dalszym etapie, kiedy Robert już zaczął sięgać do przeszłości, bo najpierw tak skupiliśmy się na nieżyjących przodkach, bo sporo mieliśmy różnych materiałów, no ale wypadało też przecież coś o tych żyjących jeszcze jakoś ich uhonorować. No i okazało się właśnie, że dosyć ciekawe zdjęcia można znaleźć, tak jak się tam dziadków poprosi. Jedno to jest właśnie z tych zawodów, a drugie to jest babcia, czyli żona tutaj wspomnianego zapaśnika, która była znowu baletnicą. A potem jak pogrzebaliśmy, to znalazł się jeszcze też archiwalny bardziej zdjęcie z 1943 roku. Okazało się, że to jest akurat ojciec dziadka, czyli pradziadek Roberta.
Tak, to jest od strony mamy pradziadek.
Zdjęcie zrobione w obozie w Niemczech. Nie wiemy do końca gdzie.
Tutaj jest napisane rok 1943.mor.
No to trzeba by spróbować może do oryginału zdjęcia dotrzeć, ale to w rodzinie akurat mamy tylko tę reprodukcję.
To jest,
przeżył 43.
Przeżył, ale to jest jedna z tak naprawdę z wielu zagadek, które jeszcze zostają do odkrycia. No tak to jest w genealogii, że im dalej w las, tym więcej drzew, bo okazuje się, że często nasi przodkowie, najpierw poznajemy ich imiona, podstawowe dane, jak daty zgonu, małżeństwa, urodzenia, jakieś miejsca, gdzie żyli, a potem chcemy coś więcej i kiedy tak wchodzimy w głąb, być może znajdujemy jakieś źródła, czasami one się nie zgadzają ze sobą. Im więcej mamy tych informacji, tym czasami więcej różnych zagadek może się przy okazji pojawić. Tak?
Ja jestem już w liceum w Biłgoraju i ja już od 5 lat zajmuję się tym. Ja nie miałam takiej możliwości, bo nie było jeszcze takich konkursów. No to siostra chodziła do klasy 5, więc patrzyła, przyglądała się i razem ze mną pracowała na tą swoją pracę z dostępnych moich informacji.
Jakub Smarkala pomógł zdobyć młodszej siostrze Katarzynie nagrodę w konkursie genealogicznym Bez korzeni nie zakwitniesz. Z osiągnięć dzieci niezwykle dumna jest mama, Anna Smarkala, której rodzinne korzenie sięgają Tereszpola i Gorajca nieopodal Biłgoraja na Roztoczu.
W wieku 12 lat przyszedł do mnie i chciał, żebym mu wykupiła licencję do drzewa. Czyli no i ja zaczęłam pytać po co, na co, a jak powiedział ile to kosztuje, a ja mówię mu może jeszcze nie teraz, no ale jak ma ci się to przydać, to okej. No i ciągnął mnie, żeby go zawieźć na plebanie do jednego księdza, dzwonić do drugiego księdza, do trzeciego i woziłam go po plebaniach, a on szukał w aktach. W Tereszpolu była taka sytuacja, że ksiądz proboszcz, który już nie jest proboszczem, mówił, a to rekolekcja, to coś tam odkładał, no ale w końcu dzwonimy, no dobra, no to mógłby ten syn przyjechać, no ale co on tu znajdzie, jak to wszystko po rosyjsku. A ja mówię, że syn nauczył się rosyjskiego. No to jak tak? Niech pani przywozi syna. No i od tego się zaczęło, że zaczął wyszukiwać. A jest na tyle inteligentny, że wciągnął Kasię.
Wyszła taka sytuacja, że nauczyciel od historii z liceum wysłał mi pierwszą edycję tego konkursu. Ale było to dla szkół podstawowych i pan się pomylił, bo nie doczytał do końca i myślał, że to też dla szkół ponadpodstawowych. I w pierwszej edycji nie pomagałem siostrze, tylko w drugiej edycji dopiero zobaczyłem o tym konkursie, więcej poczytałem i siostra chciała i ja miałem dużo informacji odnośnie rodziny i przodków i historii miejscowości, więc pomogłem jej w organizacji i wykonaniu tego projektu. Zaczęło się w sumie od małego, bo pradziadek, który umarł w 2020 roku, był z 1927 roku, czyli rocznikowo by miał 95 lat. Codziennie do końca życia chodziłem do niego, do domu i on mi opowiadał o wszystkich historiach. Głównym takim bodźcem, żebym zainteresował się tym, było poprosił mnie o to, żebym zapisał na kartce imiona jego dziadków na wypominki przed świętem wszystkich świętych do kościoła, żebym kartkę zaniósł do księdza. I tak się zacząłem dopytywać, jak jego babcia miała na nazwisko panieńskie i inne historie i zaczął mi coraz więcej opowiadać i o wojnie, i o jego młodości, i o historiach, które przekazał mojego dziadek, który umarł w 1941 roku podczas II wojny światowej i od innych krewnych z jego rodziny. W szkole podstawowej w klasie 7 i 8 miałem tylko do wyboru język niemiecki i tylko tego języka się uczyłem, a tereny Gorajca, gmina Radecznica to dawne tereny Królestwa Polskiego, które były pod władzą carskiej Rosji, więc i z chęci, i trochę z przymusu pójścia dalej w tych poszukiwaniach. W klasie 7 nauczyłem się podstawowych zwrotów w języku rosyjskim, liczebników i określeń czasu i miejsc i alfabetu, żeby przeczytać nazwy miejscowości i imiona i nazwiska osób, a także ich zawody.
Kompetencje językowe są niezbędnym elementem do tego, by z archiwaliów, z odpowiednich oczywiście okresów i miejsc skorzystać, bądź takimi archiwaliami się zajmować. Elementem kształcenia archiwalnego jest oczywiście poznawanie zarówno odpowiednich języków obcych, jak i również dawnego pisma, bo to jeszcze jest problem odczytania rękopisów, zwłaszcza które jednak wyglądają trochę inaczej niż w dzisiejszych czasach. No, w warunkach Lubelszczyzny, czy szerzej Królestwa Polskiego, oczywiście duże znaczenie ma język rosyjski, duże znaczenie ma język niemiecki, biorąc pod uwagę czy okres I wojny, czy II wojny światowej, no i również język łaciński, zwłaszcza dla okresu staropolskiego, ma duże znaczenie w badaniach genealogicznych z zaboru austriackiego. Także to jest nieodłączna rzecz wykształcenia archiwalnego, historycznego, natomiast nie należy też tego zbytnio demonizować. Na przykład akta stanu cywilnego są dokumentami bardzo sformalizowanymi. One były sporządzane według jednolitego schematu, jednolitego formularza, dlatego w pewnym uproszczeniu i nieco z przekąsem można powiedzieć, że wystarczy się nauczyć pewnej skończonej liczby zwrotów w danym języku, żeby te teksty tak sformalizowane oczywiście w miarę rozumieć.
Proszę Państwa, a teraz poprosiłabym Wadima Saszyka ze Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie, który przedstawi nam swoją pracę. Mam nadzieję, że się połączymy.
Wadim Saszok to kolejny laureat konkursu genealogicznego Bez korzeni nie zakwitniesz. W swojej pracy wykorzystał technologię i ożywił zdjęcie prababci.
Trzeba było jeszcze coś zrobić. Nie tylko drzewo.
Może on sam powie, że jego prababcia była małą dziewczyną i miała 5 lat, gdy ją mama zmarła. I zostało się tylko w rodzinie małe zdjęcie z paszportu.
Mama Wadima, Alina Saszok.
Z pieczątką urzędu taka mała kartka i z tej kartki udało się Wadimowi polepszyć jakość, pokolorować i dodać animację i już wyszedł taki filmik. Powiedz, jak zareagowała prababcia Wiera twoja, gdy wysłał jej ten filmik?
Nie uwierzyła.
Że to jej mama. I ona powiedziała, że stał się cud. To jak zmartwychwstanie, że człowiek młody i zdrowy przed nią w tej postaci, której już nie może być. Ona jest też inżynierem, programistą pierwszym. Ona rozumie tę technologię, ale ona powiedziała, że człowiek stał bliżej jakby Boga, że można takie rzeczy robić i stała przypominać sobie o mamie takie rzeczy, o których nigdy nie mówiła wcześniej. To może być, że takie filmiki pomaga mózgu przypomnieć coś z tego, co już dawno tam... No ona nie zniknęła, ale dostęp do tego już zniknął. Ale gdy my widzimy nie tylko zdjęcie, ale jak ruszy się kto, uśmiecha się, to ona jakby inspiruje mózg, może być, dotrzeć do tych wspomnień.
Korzenie białorusko-ukraińskie?
Polskie.
Polskie, białoruskie i ukraińskie.
I rosyjskie. No 4 gałęzie, największe to białoruskie-polskie, ale jest troszkę z Kijowa i z Brianska tam kawałek.
I mieszkacie w Polsce teraz?
Tak, wyprowadziliśmy z Białorusi w 2021 roku, po tych wydarzeniach 20 roku, które na Białorusi już było niebezpieczne dalej znajdować się. Ale mój tata tu mieszka, bo jest Polakiem. Mieliśmy gdzie wyjechać, ale bardzo fajne tu czujemy. Bezpiecznie i ciekawe, że taki konkurs dał możliwość synu. Zainspirował go do tych badań i nawet zbliżył go z jego rodziny, która została się na Białorusi, bo jedynym sposobem, który możemy kontaktować, to jest Skype, WhatsApp, Telegram i to był jakby nowy temat, o czym porozmawiać. On pytał dziadkowi, wysłali mu zdjęcia, oni byli też zachwyceni, że można jemu przekazać, on słuchał, później drzewo rysował, budował, to on nawet teraz, gdy mówię, kto czy i wujek, to on już bardzo lepiej rozumie to i może nawet przypomnieć jakąś historię, że ktoś mu opowiadał. Bo jak narysował to drzewo, a ma taki logiczny, matematyczny skład mózgu, to wie już, gdzie położyć tę historię, w jaką część.
Co takiego dowiedziałeś się o swojej rodzinie? Co cię bardzo zaskoczyło?
Że są tak dalekie korzenie. Że 7 pokoleń.
No to ruszyli taki proces badań dla nas ważny. I może wcześniej ja mówiła o tym, że bardzo fajne, że w szkole jest taki konkurs genealogiczny i zainspirowało Wadima do uczestnictwa, bo ja pamiętam, że gdy ja była mała dziewczyna, u mnie też gdzieś około tam klasy 3-4 było takie pytanie, ono po-białoruski звучало, jak сторонки моего родоводу. в языке белорусским. И я помню, как я, малая девчина, сидела, еще была жива моя прабабця, и как они мне оповядали и показывали эти здесь шлюбу, и то, что я доведилась от них втеды, я уж праве полову запомнила с того с детства. Але засталась моя праца, раньше написанная, и когда Вадима зачала то робить працу, то просила мамы, чтобы она в дому одналязла мою працу, которую я робила, когда я в детстве была, читала. Кто який университет укончил, кто як там что. И мы так, ну то як скарбо запитать уж нема кого в одном из галежей. С того тоже помысляла, что такая праца для Вадима будет таким початком, первым кроком доведеть от сось о родине, может, кедись ему то за 60 лет прийде с поворотом, не знаю. А нарешті достал же, файный. Ну, повідь, які нагроди достал.
Чи застави лего, диплом і ще щось.
Шановні Państwo, я знаю собі з того справи, що при тих конкурсі ніхтурим особам буде трудно знаleźć документ.
Marcin Rybicki, Kuratorium Oświaty w Lublinie.
Dlatego, że zawieruchka wojenna i wiemy dobrze, że ci, którzy mają swoich przodków chociażby na terenie dzisiejszej Białorusi czy dzisiejszej Rosji, mogą mieć problemy w odnalezieniu cennych dokumentów. Z drugiej strony, proszę Państwa, jeśli chodzi o innowacyjność tego konkursu, to trzeba sobie uzmysłowić, co on nam ma dać. Ano właśnie, że my chcemy poznać historię swojej rodziny, która bardzo często jest również zagmatwana. To są i trudne momenty, kiedy my dowiadujemy się, że nie zawsze było to usłane różami. A dokumenty wskazują, że ci ludzie musieli podejmować takie, a nie inne decyzje życiowe.
В тому року є 80 лет битви Монте-Касіно. І так вийшло, що довідались ми акурат де зачали робити ту працю. Венці розмовив Вадим з дядом. Ну, дядок Зигмунд не мог бути на Монте-Касіно, мав 10 лет. Хто був на Монте-Касіно, повідь?
Прадядок.
Я був вуйок. Вуйок. Це точно вуйок Вадима, прадядка моєго дядка Зигмунда. На Монте-Касіно є бахатером. Він загинув на Монте-Касіно. Знайшлися йому пам'ятник його, на гробок, на тому меморіалі. І акурат тиждень тому врешті достали відповідь з військового бюро о депозит, бо я знайшла, що є якийсь депозит прихований, що його власні речі 80 років до тої пори в Міністерстві скарбу чимось, там золотий сигнет, ружанець, здіяння з Африки. Ну, то є він.
Чи Юзеф Сєврук?
Ну, то моє родове назвисько Сєврук. Фактично, ми не єстесьми спадкобірцями, то для того вони нам вислали здєнця того, бо я довго з ними мала розмову. І мама такий помисел, ну, не, може, зорганізуємо виїхати в маю до Влохов на той цмінтаж, щоб, може, Вадим вивчи червоні маки на Монте-Касіно на саксофоні, не знаю, ну, щось вимислимо з того. На саксофоні буде дуже моцно, якщо ти червоні маки заграш. То є план на таку ще якби працю, вже не в рамках конкурсу, але родинну, і треба нам знайти. Бо не мам контакту зараз з тими родинами, от того вуйка, його внуки. Вони десь сон, але згублений контакт з ними. І якщо нам удасться їх знайти, то ми вже можемо повідомити, що вони можуть достати ті скарби з Міністерства скарбу.
Jest właśnie powód do dumy, że dziadek się udzielał. Co prawda dziadek bezpośrednio nie brał udziału w walkach i tutaj właśnie jest dokument Armii Krajowej, w którym jest napisane, że w jego krajówce właśnie była Melina, gdzie przechowywał broń dla tych żołnierzy Armii Krajowej. W myśl rozkazu z 1944 roku w sprawie rozpracowania kontaktów na melinę do przechowywania materiałów zbrojeniowych podaje gajówka w lasach lubartowskich, gajowy bomba Józef, położenie dobre, bezpieczne na skraju lasu obok wioski, łatwy dojazd od kilku stron i odskok z zachowaniem konspiracji. I hasło to jest, czy jest żelazo dla pikuliny i odzew, jest dębina dla muszki. Muszka, nie wiadomo o co tutaj chodzi, dopóki się do właśnie przekazów rodzinnych nie zajrzy. I tam z opowieści babci wiem, że pies dziadka się Muszka nazywał i właśnie jest zdjęcie. Tutaj jest syn właśnie Józefa Bomby i jego pies Muszka. Ciekawa historia taka, że miał psa, który się nawet w dokumentach Armii Krajowej przewija.
I to jest świetny przykład na to, jak taka historia rodzinna, jakieś takie anegdoty nawet, przenikają się z taką historią poważną, gdzie mamy dokument Armii Krajowej z Archiwum Państwowego, a nagle odnajdujemy coś, co znamy gdzieś tam właśnie z domowego przekazu. Pewnie sobie leśniczy taki odzew wymyślił, żeby mu było łatwo zapamiętać. Także to też tacy przodkowie, którzy są, można powiedzieć, że w miarę bliscy mi. No a jednocześnie też inspirują Roberta, myślę, zwłaszcza, że chodzi do szkoły numer 7 w Świdniku, która jest imienia żołnierzy Armii.
Imienia Armii Krajowej.
Krajowej, tak? Czyli tutaj się czasami śmieję, że chodzi do szkoły, której patronem jest jego prapradziadek.
Trudna decyzja, no ale widział pewnie dziadek w tym cel ważny, więc postanowił to wspierać. Armia Krajowa ciekawa jest, tacy bohaterowie jednak. Ciężkie też czasy, bo z jednej strony wtedy przecież najpierw Niemcy tutaj i niemieckie wojska są, potem rosyjskie. A w międzyczasie jeszcze ta Armia Krajowa, która próbuje ziemie polskie zrobić niezależne od Rosji. Dlatego właśnie potem władza nie uznawała za takich bohaterów żołnierzy i właśnie karała za takie działania. I pewnie dlatego też się potem nie przyznawał do tego, że uczestniczył, żeby go znowu może na przykład nie wywieźli gdzieś.
To też jest taka historia, że no, skończyła się akurat dla niego, można powiedzieć, że dobrze, natomiast dla jego szwagra, który mieszkał z nimi, no niekoniecznie, bo obaj w 1944 roku zostali aresztowani przez Armię Radziecką i wyjechali do obozów w Borowiczach. W Związku Radzieckim. Szwagier nie wrócił stamtąd. Dziadek na szczęście tak. Natomiast później przez wiele lat był związany już z Lasami Państwowymi. Wcześniej przed wojną jeszcze pracował u różnych hrabiów, którzy mieli majątki leśne i pracował w takich lasach prywatnych, a po powrocie właśnie ze Związku Radzieckiego był leśniczym w Lasach Państwowych do lat 70. Tak, to jest właśnie przykład, że czasami człowiek ma szczęście, jeżeli nawet tak ma trudny zawód, powiedzmy jak leśniczy, to jeżeli pracuje w tym zawodzie przez całe życie i były to lasy państwowe, to można znaleźć dokumenty, tak? Akta osobowe akurat są przechowywane w archiwum zakładowym lasów państwowych, tak? Tutaj w Lublinie na Czechowskiej się dyrekcja znajduje i udało nam się też uzyskać te dokumenty. Ciekawostką jest, że nie przyznaje się tu nigdzie do służby w Armii Krajowej, natomiast jak najbardziej pisze o tym, że był za granicą w ZSRR i otwarcie pisze, że od listopada 1944 do marca 1946 był internowany. Tak samo informacje o tym podaje w życiorysie i to kiedy w zasadzie wraca z Związku Radzieckiego. I tutaj też nie obawia się tej informacji. Pisze, że zostałem aresztowany i wywieziony do Rosji sowieckiej. Skąd powróciłem? Także dosyć ciekawe informacje tutaj można znaleźć w takich właśnie aktach osobowych. Nie mówiąc oczywiście o fotografiach, które tutaj się też pojawiają w kilku różnych egzemplarzach. Ta historia też można powiedzieć, że troszeczkę zdeterminowała losy jego dzieci chociażby, bo sam pochodził z rodziny, która jest z Świętokrzyskiego, okolice Przysuchy, Końskiego. A leśniczy to był taki zawód, który był przerzucany z miejsca na miejsce i akurat pradziadek trafił na Lubelszczyznę. Wtedy, kiedy miała miejsce II wojna światowa, to w okolicach Firleja przebywał, ale później jeszcze przez wiele lat w różnych leśniczówkach służył, można powiedzieć. Także te lubelskie lasy też poznał tutaj. I to też takie właśnie życie nie do końca określone przez ten swój wybór, tylko przez to, gdzie tam dyrekcja rzuca. Tutaj ten wybór, który mają nasi przodkowie, mniejszy, większy, rzeczywiście jakoś tam określa to, co się nam przydarza też. I to widać gdzieś tam w tych historiach rodzinnych.
Kim jesteśmy dzisiaj, gdzie się znajdujemy, jest to konsekwencja wyborów dokonanych przez naszych przodków i sytuacji życiowych, w jakich oni się znaleźli, nieraz dramatycznych. Nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę. Czasem sobie zdajemy sprawę, możemy mieć za złe naszym przodkom jakieś podjęte decyzje, ale pamiętajmy, że oni podejmowali w określonych sytuacjach, wiedzieli mniej niż my wiemy, bo to my wiemy, co się działo później. Także ta nazwa tego konkursu, no ją można na różne sposoby interpretować, no ale ona odsłania jeden z tych motywów obecnych w kulturze od stuleci, właśnie tego poczucia zakorzenienia, poczucia determinacji w jakiejś mierze naszej współczesności przez przeszłość, podkreślam w jakiejś mierze, tak, bo nie zapominajmy, że oczywiście też jesteśmy jakimiś aktorami i też w zakresie naszych możliwości, choć dość skromnych, na swoje życie pracujemy, swoim życiem kierujemy, kolejne pokolenia również nas będą oceniać dobrze lub źle.